Jak zwykle będę omawiał ważne zagadnienia. Kochanie, ale dwie rzeczy chcę poruszyć dzisiaj na zgromadzeniu. Chcę, abyśmy o nich pomyśleli i podjęli jakieś decyzje w naszym życiu, bo to jest ważne naprawdę dla nas. A za chwilę ze Słowa Bożego zobaczymy, jak ważne. Zatytułowałem to Biada światu z powodu zgorszeń. Będziemy o dwóch rzeczach mówić. Pierwsze to jest o pokorze i uniżeniu, a drugie właśnie o zgorszeniach. Otwórzmy Mateusza 18, rozdział od 1 do 10 wersetu, przeczytajmy. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios? A on, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi ośli kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekiem lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Zapewne zauważyliście o tym kamieniu młyńskim, że ja użyłem jeszcze słowa ośli kamień młyński. Tak oryginał używa grecki, Nowy Testament używa takiego sformułowania. Jest to ciężki kamień, wprawiany w ruch przez osła do mielenia zboża. Także, żebyśmy wiedzieli, o jaki tu kamień młyński chodzi. Człowiek za bardzo nie ruszy takiego kamienia, ale osioł, owszem, ruszy taki kamień. Kto więc uniży siebie jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebios. Zwróćmy uwagę, że o uniżeniu i o pokorze Słowo Boże mówi bardzo dużo i bardzo często. My musimy się nauczyć uniżenia i to jest powiedziane nie jako coś, co ma do zrobienia w naszym życiu Bóg, ale to jest coś, co mamy zrobić my osobiście. I powiedziane jest, chcesz się znaleźć w Królestwie Niebios? Dwie rzeczy musisz uczynić. Czytaliśmy tu przed chwileczką. A więc po pierwsze, musisz się nawrócić się, przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca i musisz się stać jak dziecko. A więc dwie rzeczy musisz zrobić. Nie tylko się nawrócić i przyjąć Chrystusa, ale musisz też siebie uniżyć, żeby się stać jak dziecko. Znaczy, jak to stać się jak dziecko? Bardzo trudno było to zrozumieć Nikodemowi, że musi się jeszcze raz narodzić. To zapytał Jezusa, to znaczy mam wejść z powrotem do łona mojej matki przy moich rozmiarach i jeszcze raz się urodzić. Nie rozumiał i Jezus Chrystus się zdziwił z tego powodu bardzo i powiedział, ty nauczyciel Izraelu i ty nie wiesz, co znaczy się na nowo narodzić. Nikodem jakby wykazywał brak znajomości Pisma Świętego, bo wiecie, powiem wam tak, nie musiał czekać, aż Nowy Testament zostanie napisany, bo Stary Testament o nowonarodzeniu mówił. A więc dlatego Jezus Chrystus się zdziwił, jak to ty, nauczyciel w Izraelu, i nie rozumiesz tej rzeczy, która w Starym Testamencie u wielu proroków jest jasno i wyraźnie wypowiedziana. A więc zwróćmy uwagę, my mamy być ludźmi, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa do swojego serca i uniżają siebie, żeby stać się jak dziecko. Wiecie, jaka jest taka charakterystyczna cecha tego, jak dzieci się zachowują? Bardzo szybko się gniewają, bardzo szybko się obrażają i bardzo szybko przebaczają. Bardzo szybko przepraszają, bardzo szybko odpuszczają winy. I Bóg chce, żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy nie chodzą przez 40 lat na kogoś obrażeni, bo ktoś coś 40 lat temu powiedział do niego. Kochani, ja powiem tak. Ja służę Panu jako pastor w kościele od 78 roku. Gdybym dotychczas, do tego roku teraz, na kogoś się gniewał od tamtego czasu. No wyobrażacie sobie taką sytuację? To jest zupełnie nie do wyobrażenia. Dlatego jest powiedziane, jak nie staniecie się jak dzieci, do Królestwa Bożego się nie nadajecie. I Jezus Chrystus to bardzo wyraziście powiedział, chociażby w modlitwie, której nauczył uczniów swoich, aby się modlili, prawda? Bo jeśli wy nie odpuścicie, to i wam nie odpuszczą. A uniżenie jest tą cechą życia człowieka, która pozwala przepraszać się nawzajem i odpuszczać sobie winy. To jest pokora, to jest uniżenie, to jest cecha, która jest bardzo pożądana w życiu każdego wierzącego człowieka. A więc użyte tu greckie słowo znaczy umniejszać się, uniżać się, umartwiać się lub uniżać siebie w sensie postu. To jest uniżanie siebie, jeśli pościmy. Dlatego wiedzmy, że uniżanie siebie również zawiera w sobie tą cechę poszczenia. Poszczenia, ażeby uniżając siebie, być pokornym, żeby przyjąć coś od Boga, żeby przyjąć jakieś dary od Boga, żeby przyjąć jakieś uświęcenie od Boga, czy jakieś posłannictwo, czy jakieś wysłanie nas przez Boga do jakiejś służby, żebyśmy wiedzieli, że człowiek, który nie poddaje się Bogu, do służby się nie nadaje. No, od kiedy to wysyła się zbuntowanego żołnierza, żeby wykonał rozkaz? Wysyła się takiego, który jest pewny, na którym można polegać, który na pewno wykona rozkaz. Nie ucieknie, nie schowa się, nie jest tchórzem, ale wykona. Po prostu jest poddany. On wie o tym, że musi coś wykonać i robi to naprawdę z przekonania. Chodzi cały czas o człowieka pokornego, uniżonego i skromnego. My jako chrześcijanie musimy się nauczyć tych cech w naszym życiu jako chrześcijan, jako dzieci Bożych. Pokorni, uniżeni i skromni. Człowiek wierzący musi mieć te cechy, bo inaczej w żaden sposób nie będziemy podobni do Jezusa Chrystusa. Bóg nas stworzył i Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi na obraz i podobieństwo swoje, prawda? Jest to powiedziane już na samym początku Pisma Świętego. Ale wiedzmy o tym, że Bóg nas stworzył na obraz swój, stworzył nas, a podobnymi do Niego mamy się stawać, obserwując życie Jezusa Chrystusa. A więc wiedzmy, obraz to jest obraz, a czyn to jest czyn, prawda? Możesz powiesić sobie obraz na ścianie i możesz mówić, to jest to i to. Tak jak pamiętam, brat Chowind kiedyś w wykładzie powiedział, pokazał zdjęcie swojej żony i mówi tak, to nie jest moja żona, to jest jej zdjęcie. I co, nieprawdę powiedział? Dokładnie, to jest obraz, to jest zdjęcie. To tylko przedstawia tą osobę. A czy to jest ta osoba, to musi być rzeczywistość, musi być konkret. A więc Bóg zrobił ciebie podobnym do siebie, czy na obraz swój, a podobnym musisz się stawać. Musisz po prostu cechy Chrystusowe nabierać do swojego życia. I to jest ważne, abyśmy to robili w życiu naszym. Pokora, uniżenie i skrucha były drogą pobożności w czasach Starego Testamentu. I tu chciałbym kilka wersetów przeczytać, aby to poprzeć Słowem Bożym. Psalm 18, werset 28 mówi, albowiem Ty wybawiasz naród uniżony, a pognębiasz oczy wyniosłe. Albo Psalm 51, werset 19. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Albo Psalm 147, werset 6. Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. Przy powieści 29-23 człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie. A Izajasz w 2 rozdziale w 12 wersecie mówi, albowiem dzień Pana zastępów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim hardym, by się ukorzyli. A więc widzimy, Bóg będzie działał w tym kierunku, aby człowieka nauczyć tego podobieństwa do Jego Syna, do Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, co się dzieje, jak Bóg posyła swojego Syna na tą ziemię. Bóg Ojciec z nieba zsyła swojego Syna i co mówi? Obserwujcie Go, patrzcie na Niego, bo w Nim mam upodobanie. Inaczej mówiąc, on mi się bardzo podoba. On jest moim wzorcem, dlatego patrzcie na niego, obserwujcie. I na górze przemienienia, kiedy apostoł Piotr nie wiedział, co ma powiedzieć i powiedział trzy namioty, jeden tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi, Bóg Wszechmogący sprostował. I powiedział, moim umiłowanym, jedynym nie jest Mojżesz, nie jest Eliasz, tylko jest mój Syn. Jego, słuchajcie. Widzimy? W Nim mam upodobanie. Jego słuchajcie, Jego naśladujcie, bądźcie do Niego podobni. A więc wzorzec nam został dany. Tak jak apostoł Paweł do Galacjan wypowiadając się mówi, wy, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa. Widzimy? Przed oczami ich został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa. Patrz, obserwuj i naśladuj, inaczej mówiąc. I to jest to zagadnienie, które było poruszane na samym początku tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Zobaczmy, że uczniowie zastanawiali się nad jedną rzeczą. Kto w Królestwie Niebios będzie największy? I pytanie zadali Jezusowi Chrystusowi. I Piotr pewnie się wyrwał z tym, bo on taki raptus był. Wyrwał się, Panie, no kto będzie? No pewnie ja, prawda? Ja będę największy w Królestwie Niebios. A inny jakiś apostoł pewnie się odzywa, nie ty, ja będę. Jezus Chrystus odpowiadając na to pytanie, mówi, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, to nawet nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Już nie mówiąc, kto tam jaki wielki będzie. W ogóle nie wejdziecie tam. I dopiero stawia dziecko i mówi, o, jak się staniecie tak, jak to dziecko, to wtedy dopiero będziecie najwięksi w Królestwie Niebios. I my mamy się nauczyć właśnie takiego uniżenia i takiej pokory, bo to jest naprawdę dla nas podstawą. Podobnie, jeśli chodzi o pobożność, wypowiada się i Nowy Testament. Mateusza 23, 12 i w zasadzie Łukasza 14, 11 to samo mówią. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jakuba 4, 10, unieście się przed Panem, a wywyższy was. 1 Piotra 5, 6. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. A Łukasz jeszcze ciekawie to podaje w 18 rozdziale 13-14 werset. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał podnieść i oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. A co o Jezusie Chrystusie jest powiedziane w Filipian 2:8? Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Kto się uniża, zostaje wywyższony. Chcesz być wielkim w królestwie, to musisz się stać malutkim jak dziecko. Dziecko nie uważa się za dyrektora firmy. Nigdy nie będzie mówić, że on jest taki najważniejszy tutaj. On będzie tutaj rządził. Zdaje sobie sprawę ze swoich jeszcze niedoskonałości, ze swojej braku wiedzy i nie wywyższa się ponad innych. Chociaż w dzisiejszych czasach już i to się trochę zmieniło. Ty dziadek, czy ty tato, to odejdź od tego komputera. Ja ci pokażę, jak to zrobić. Pyk, 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 pyk. No widzisz? Widzisz? A więc zmieniają się czasy i pewne rzeczy zaczynają być zachwiane. I są zachwiane i będą zachwiane, dlatego że w czasach ostatecznych dzieci będą nieposłuszne rodzicom swoim. Słowo Boże wyraźnie mówi. Czy to, że nawet ktoś ma trochę większą wiedzę, to jest dużo zacniejszy od tego, który tej wiedzy nie ma? Widzimy? Jezus Chrystus chce nas tego nauczyć. Maluczki, skromny, uniżony jest dla Boga znacznie ważniejszy niż człowiek hardy, wyniosły, dyrektor czy jakiś tam inny człowiek znaczący w tym świecie. Ja się pytam, który z takich najwspanialszych aktorów będzie w niebie naprawdę przez Boga witany serdecznie? Nie wiecie? Żaden. Widzimy, jak to jest? A który, co śpiewa tak pięknie, będzie tak witany w niebie? Który? Ten, który chwali Boga. Tego Bóg powita. Chwali Boga, wywyższa Jego imię. Jest błogosławiony przed Panem. Dlatego nauczmy się rzeczy wartościowszych, cenniejszych, które są ważniejsze przed Bogiem niż przed ludźmi tutaj na ziemi. Dlatego nauczmy się tego, co to znaczy Bogu służyć. Wreszcie spójrzmy na to, co przeczytaliśmy pod kątem biada światu z powodu zgorszeń. Greckie słowo tu użyte to skandal. A więc biada światu z powodu skandali. Wprawdzie skandale muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego skandal przychodzi. Widzimy? I teraz spójrzmy na to, że Słowo Boże bardzo mocno akcentuje sprawę zgorszenia innych ludzi. Użyte tu greckie słowo znaczy przyczynić się do upadku czyjegoś, doprowadzić do grzechu. Upadek oznacza nie tylko sam grzech, ale również brak wiary w Chrystusa, zwątpienie czy też złe rozpoznanie misji Mesjasza lub jego istoty. Można wypełnić wszystkie przykazania, ale źle rozumieć Mesjasza i to również jest forma upadku. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, bo my Mesjasza przyjąć musimy, bo jeśli wypełnimy cały zakon, a nie przyjmiemy Jezusa Chrystusa, to co? Do Królestwa Bożego? Na samym początku, kiedy się zastanawiali, kto też jest najwyższym, najważniejszym w Królestwie Niebios, Jezus Chrystus powiedział, jeśli się nie nawrócicie. A nawrócenie się to jest odwrócenie się od tego świata i zwrócenie się ku Jezusowi Chrystusowi. Nie ma innych drzwi, nie ma innego imienia, nie ma innej możliwości wejścia do Bożego Królestwa, dopóki się nie przyjmie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. A więc wiedzmy to, że to przed nami zawsze stoi. My musimy to wyznać Panu naszemu, my musimy go wziąć do naszego serca. My musimy zaakceptować go jako jedyne drzwi wejścia do Królestwa Niebios. A więc zwróćmy uwagę na to, że mamy akceptować Jezusa Chrystusa jako tego Wybawiciela, który przyszedł na ten świat. Pierwszy list Jana, 4:2-3 mówią tak. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch Antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Ale każdy duch, który nie uznaje, że Jezus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Tak różne tłumaczenia podają. Dlatego sens jest ten sam cały czas. Albo uznajesz Jezusa Chrystusa, albo nie uznajesz Jezusa Chrystusa. I to jest dla ciebie jedyne wyjście, ażeby wejść do Królestwa Niebios. Muszą przyjść zgorszenia. Muszą przyjść skandale. Ale biada człowiekowi, który przyczynia się do zgorszeń, do skandali. Wiecie, Jezus Chrystus musiał być zdradzony, musiał być wydany, Słowo Boże mówi, a więc ktoś to musiał zrobić. Ale biada człowiekowi, przez którego to się stało. Niektórzy sobie myślą, no przeznaczonym do tego i nie miał innego wyjścia był Judasz. A ja wam mówię, że na podstawie Słowa Bożego wcale tak nie wynika. Judasz nie był przeznaczony do zdradzenia Jezusa Chrystusa. Judasz po prostu był skarbnikiem wśród apostołów. I Judasz kradł z tego, co do sakiewki było wkładane. Czy Jezus Chrystus w pewnym momencie na spotkaniu ze swoimi uczniami rozważał różne zagadnienia i powiedział, zabierzcie mu sakiewkę, bo on kradnie. Czytaliście gdzieś o tym w Piśmie Świętym? Nie ma, prawda? Jezus Chrystus tylko dawał mu szansę, żeby ten człowiek zaczął iść po Bożemu. A więc miał szansę tak jak każdy inny. Jeśli by Judasz nie zdradził, upokorzył się, przeprosił Jezusa Chrystusa, no to by zbawienia nie było, bo nikt nie wydał Jezusa Chrystusa i nie ma teraz odkupienia. Czy tak myślicie, że rzeczy by przebiegły? Nigdzie w Starym Testamencie nie ma powiedziane, że zdrajca ma na imię Judasz i on w przyszłości wyda Jezusa. Dlaczego? Po prostu człowiek miał wydać Jezusa. Jaki człowiek? Ten, który nie słuchał Boga. Ten, który nie żył według Jego rad. Ja się pytam, jeśli Judasz był takim grzesznikiem, to on na pewno nie był wśród tych, których Jezus Chrystus wysłał po dwóch, aby wyganiali demony. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Był. Był. Jak 72 po dwóch wysyłał, też Judasz tam był. Jak myślicie, demony wyganiali i one wszystkie gromadziły się w Judaszu, tak? Okazja była, Judasz był, było gdzie te demony wrzucić. Ależ nie. To był człowiek, który również wyganiał demony. A co się stało? Pielęgnował grzech. I ponieważ kochał pieniądze, kochał mieć ich dużo, to wiecie, co się stało? Jak nadarzyła się okazja, widział przecież, jak Jezus uchodził z rąk tych wszystkich, którzy chcieli go pojmać, którzy chcieli go ukamienować, którzy chcieli go z góry zrzucić. 30 srebrników dadzą, a on i tak im ucieknie. A ja 30 srebrników mam. Później, kiedy zobaczył, że rzeczy się mają inaczej, to zrobił to, co zrobił. Nie będę się chwalił, co zrobił. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Jezus Chrystus to wyraźnie podkreślił, kiedy był zgromadzony ze wszystkimi swoimi apostołami, podkreślił to bardzo wyraźnie, w którym momencie wszedł szatan do serca Judasza. kiedy powiedział do niego, co masz czynić, czyń, rychło. I co? I wtedy dopiero wszedł szatan. Widzimy? Dlatego człowiek ma zawsze szansę. Ma zawsze możliwość, żeby przyjąć Jezusa, żeby nie być podstępnie zwabionym przez jakieś tam wabiki, przez szatana. I nie zostać w końcu utłuczonym, ubitym. Dlatego bądźmy czujni i zwracajmy uwagę, żeby nie być przyczyną zgorszenia dla innych ludzi. Zgorszenia, skandale są nieuchronnie związane z naszym życiem na ziemi. Ale strzeżmy się przed przyczynianiem się do gorszenia, skandalizowania innych. Rzymian 14 rozdział, 13 werset, tu kilka wersetów przeczytamy. 13 mówi, przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. 16. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. 19 do 21. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko prawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa, nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. To nie jest zachęta do wegetarianizmu, ale tu chodziło o mięso ofiarowane bałwanom. Dobrze jest nie jeść takiego mięsa, które zostało ofiarowane bałwanom, niż przyprawić kogoś o upadek. I to jest ważne, abyśmy rozmyślali nad tym, co czynimy. Niektórzy ludzie, jak ja zwracałem im uwagę, tacy moi koledzy, jeszcze jak młody byłem, zwracałem im uwagę, mówi, nie możesz tak się zachowywać, bo gorszysz innych ludzi. Wiecie, co oni mi przeważnie odpowiadali? A już gorszym niż on nie można być. Czyli co bym nie zrobił, to już go nie zgorszę, bo on już gorszy nie może być. Już taki zły jest, że... Ale Słowo Boże zwraca naszą uwagę, abyśmy poważnie do tego podchodzili, bo niebezpieczeństwo jest ogromne. Niebezpieczeństwo jest ogromne. Rzymian 15:2 mówi... Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. A 1 Koryntian 8:9, a później 11:13 czytamy, baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. 11, i tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Widzimy, niektórzy ludzie mówią, a ja nie widzę nic złego, żebym ja sobie jedno piwo wypił. No ja też nie widzę nic złego. I niektórzy do mnie mówią wtedy, jak w rozmowie, tak, no to masz, wypij. Ja mówię, ale ja nie będę pił piwa. Ale dlaczego? Przecież nie widzisz w tym nic złego. No nie widzę w tym nic złego, ale kiedy spożywać będę, to może ktoś widzieć w tym coś złego. Widzimy? Na co mamy zwracać uwagę? Tobie może to nie przeszkadzać, ale innemu może przeszkadzać. Dlatego zwróćmy uwagę, co Słowo Boże nam radzi w takich okolicznościach i w takich sytuacjach. Dlatego w Słowie Bożym jest powiedziane biada światu, nie tylko wierzącym, ale całemu światu z powodu zgorszeń, z powodu skandali. Za sprawą ludzi należących do tego świata chrześcijanie będą obrażani, będą się potykać i grzeszyć. Ludzie ci zostaną osądzeni. Ale na co my mamy zwracać uwagę? jako chrześcijanie we wspólnocie nie powinniśmy prowadzić jedni drugich do grzechu, ani bezpośrednio, ani nawet pośrednio. Już lepiej, jak Słowo Boże mówi, być martwym niż to robić. Chciałbym teraz zwrócić naszą uwagę, takie trzy punkty zanotowałem sobie. Biada tym, którzy przychodząc do kościoła gorszą innych chrześcijan swoim zachowaniem, mową czy postępowaniem. Lepiej byłoby, by wcześniej stracili życie, niż mieliby doprowadzić do upadku choćby jednego z tych najmniejszych. Nie wymyśliłem tego, tylko wniosek wyciągnąłem ze Słowa Bożego. Po drugie, biada światu z powodu grzechu, a szczególnie tym, którzy rozprzestrzeniają grzech, propagują go dzięki mediom, pieniądzom, władzy i w ten sposób też pośrednio wpływają na Kościół, doprowadzając do jego słabości i letniości. I wreszcie po trzecie, w żadnym razie nie możemy grzechu tolerować, usprawiedliwiać czy głaskać w naszym życiu. Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by odciąć się od niego. Tolerowanie grzechu prowadzi na potępienie. Ja przypominam sobie, przeczytałem taką historię w jednej z książek. Jeden z pastorów powiedział, że na każdym Bożym Kościele powinien być taki napis przy wejściu. Cieszymy się, że jesteś, ale pamiętaj, że cokolwiek z twojego postępowania spowoduje, że jeden z wierzących w Jezusa upadnie, potknie się przez twoje złe świadectwo, to lepiej by było, byś utonął, zanim tu przyjdziesz. Kochani, gdyby na wszystkich kościołach takie napisy były, to wszyscy ludzie by się bali do kościoła przyjść. My nie planujemy takiego napisu ani na tym budynku, ani na tym nowym. Ale czy tak uważamy? Powiem tak, Słowo Boże nas przez tym ostrzega. Gdybyśmy chcieli wniknąć dokładnie w grecki tekst, ja czytałem dzisiaj te fragmenty i wiecie, co tam jest powiedziane, tam bardzo ciekawie jest oddane. Doradzam ci, inaczej mówiąc, że dużo korzystniejszym dla ciebie jest być wrzuconym w głębiny morskie, niż zgorszyć jednego z maluczkich. Jaka to korzyść, kiedy człowiek zostanie wrzucony w głębiny morskie i utopiony? Widzimy? Ale jeśli zostanie utopiony, to jest szansa, że może będzie zbawiony. Bo jeśli ktoś to zrobił, on nie targnął się na swoje życie, tylko ktoś to zrobił, to jest szansa, że będzie zbawiony. Ale jeśli zacznie gorszyć maluczkich, to Słowo Boże jasno mówi, to nie będzie zbawiony. Widzimy, jaka to jest waga i jaka to jest siła tego, co Słowo Boże mówi o ogorszeniu innych ludzi? Jest odpowiedzialność wielka za nasze życie i za życie tych, którzy są wokół nas. To pokazuje, jak wielką winę przed Bogiem ma świat, który odwodzi ludzi od prawdy, od Chrystusa, od czystości i świętości, a zachęca do grzechu i grzesznego stylu życia. Przypomnijmy sobie sytuację z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie Ananiasz i Safira chcieli oszukać apostołów przez obłudne zachowanie, że oddają wszystkie pieniądze ze sprzedaży swojej posiadłości na cele dobroczynne. Czy Duch Święty pozwolił na takie oszustwo? Nie pozwolił i pozbawił ich życia. A w 11 wersecie tego rozdziału jest napisane, co się później wydarzyło. Dzieje 5:11. Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Strach wielki ogarnął wierzących ludzi w Kościele. z powodu tego, co się wydarzyło. A w 13 wersecie jest powiedziane, jak niewierzący zareagowali na to. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Nie w głębokim poważaniu, tylko w wielkim poważaniu. Zwróćmy na to uwagę. To jest coś takiego, jak ten napis na tym kościele, co ten pastor powiedział, że powinien być. Czyż nie tak to brzmi? Ludzie się przestraszyli. Tu nie ma co tam wchodzić. Bo jak się gorszy, jak się ciągnie ludzi do grzechu, jak się oszukuje, to można być zabitym. Po tych wydarzeniach zarówno Kościół, jak i ludzie postronni, jak świat, byli przejęci lękiem i świadomością, że obcowanie z Bogiem to sprawa bardzo poważna. I nie można tego traktować ani lekko, ani z przymrużeniem oka. Społeczność z Bogiem to jest coś naprawdę poważnego. Tu nie ma tak, jak to w kabaretach teraz mówią. Stoi sobie i mówi, no Bogu. Ciekawe, czy powie tak odważnie na sądzie. Bo każdy przed Bogiem stanąć musi. I zdać sprawę ze swoich czynów. I Słowo Boże mówi nawet, że z każdego niewłaściwego słowa człowiek będzie musiał zrobić rozrachunek przed Bogiem. Z każdego. Nie co drugiego czy co piątego, ale z każdego słowa. A więc zobaczmy, jak niebezpieczną rzeczą jest gorszyć innych ludzi. Niezwykle niebezpieczną. Prowadzić wierzącego w Pana Jezusa do grzechu jest to okropna zbrodnia w oczach Boga. Jest to straszne przestępstwo. Lepiej byłoby umrzeć człowiekowi, niż coś takiego uczynić. Zgorszyć kogoś, to znaczy podstawić komuś nogę, zachęcić kogoś do grzechu, spowodować, że ktoś ulegnie pokusie, spowodować, że ktoś upadnie. To znaczy zgorszyć. W kościele można to czynić na wiele sposobów. Na przykład zachęcić kogoś do pijaństwa. Znam takie przypadki, także mogę przykłady dawać z życia, normalnie z życia. Do niemoralności seksualnej lub innych grzechów. Na przykład chłopak może zachęcić dziewczynę do współżycia przed ślubem lub odwrotnie, dziewczyna może zachęcić chłopaka do takiego postępowania, co jest absolutnie przez Słowo Boże zabronione. Przyczyną czyjegoś upadków może być fałszywe oskarżanie kogoś o coś lub plotkowanie na temat tej osoby. Może zgorszyć tą osobę, wypowiadając się o niej negatywnie. Tak mówi Słowo Boże. Mąż może zachęcać żonę do podpisania fałszywych dokumentów lub odwrotnie. Żona może męża zachęcać. Ktoś może zachęcać kogoś do brania narkotyków. Można wyśmiać kogoś i źle go potraktować. Można być zgorszeniem dla innych przez swoje zaniedbania duchowe. Może swoim dzieciom w domu pozwalać na oglądanie niewłaściwych filmów czy niewłaściwych bajek. Klasycznym przykładem, biblijnym przykładem zachęcania do grzechu jest pokazany w raju, gdy Ewa zerwała owoc i dała swojemu mężowi, by i on jadł. 1 Mojżeszowa 3,6. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on Powiedział, nie, ja nie będę jadł, bo nie wolno z tego drzewa. Czy tak? Nie, też zjadł. Innym przykładem jest Aaron, brat Mojżesza. Gdy odlał bóstwo ze złota i całego Izraela poprowadził do grzechu. Druga Mojżeszowa 32:24. Więc rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie i dali mi je, potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał ten cielec. I bardzo ciekawe, co zauważyłem w oryginale hebrajskiej Biblii. Przeczytałem je dzisiaj rano i aż mnie zamurowało. Wiecie, w tym miejscu, gdzie jest powiedziane, przetłumaczone u nas i tak powstał ten cielec, wiecie, jak w oryginale jest to oddane? I tak zrobił się ten cielec. On nie powiedział i tak zrobiłem tego cielca. Dokładnie jest tam użyte słowo zrobił się, sam się zrobił. Ja tylko złoto w ogień wrzuciłem i cielec się zrobił. Czyli mojej winy w tym nie było żadnej. Po prostu wrzuciłem, no i co? No tak się zrobił sam. Widzimy? Jaki jest człowiek? Cały Izrael pociągnął do grzechu. Jeszcze innym przykładem jest Izabel z objawienia Jana, która naucza i uwodzi sługi Boże, że można żyć niemoralnie i Bogu się podobać. Objawienie 2:20. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane Baalu. Wcześniej parę wersetów jest również powiedziane o Bileamie, który uczył Balaaka, jak zwodzić naród izraelski, jak ich doprowadzić do grzechu. I udało się? Ależ tak. Udało się. Przez składane ofiary innym bogom i przez seks. Tak dobrze się udało przyciągnąć chłopaków izraelskich. Dziewczyny robiły co trzeba i zwiodły. Dzisiaj jest podobnie. Każdy, kto pojawia się w kościele, czy pełni w nim jakąś funkcję, a naucza innych, że można prowadzić jakieś grzeszne życie i być blisko Boga, kłamie. Wprowadza zgorszenie. I lepiej by było dla niego, żeby zginął, niż miałoby się tak stać. Jako dzieci Boże zostaliśmy powołani do czegoś zupełnie innego. Zostaliśmy powołani przez Boga do budowania i zachęcania. Zachęcania innych do dobrych uczynków. Chrześcijanin powinien myśleć o tym, czy to, co robi, jak się zachowuje, jak żyje, co mówi, czy to zachęca innych, czy zniechęca? Czy twoje i moje postępowanie zachęca innych, czy zniechęca? Musimy to rozważyć, każdy z nas. I musimy podjąć pewne decyzje w życiu. Konkretne decyzje. Tak samo jak w Królestwie Niebios się nie znajdziesz, dopóki nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa i nie staniesz się jak dziecko. Nie znajdziesz się w Królestwie. Panie, jak to? W Twoim imieniu cuda czyniliśmy. W Twoim imieniu demony wyganialiśmy. A co Jezus Chrystus powiedział? Nie kłamcie, wcale nie wyganialiście. To była prawda, oni wyganiali demony. Na chorych ręce kładli, oni byli uzdrowieni. I co? Jezus Chrystus do nich powiedział? No wtedy was znałem, a teraz was nie znam. Nie. Jezus Chrystus powiedział, nigdy was nie znałem. Czyniciele nieprawości. To, że człowiek w jakimś momencie przyjmuje Chrystusa, to jest bardzo dobrze, dobrze zaczął. Ale czy dziecko, jak się urodzi, dobrze zaczęło, znalazło się na tym świecie? Czy rodzice są bardzo zadowoleni, jeśli na przykład jest takie malutkie, jak się urodzi, no może takie. I po 20 latach też jest takie. Szczęśliwi są rodzice? Są bardzo nieszczęśliwi. Dlaczego? Bo dziecko nie rośnie, nie rozwija się, rozum na tym samym poziomie. Ty jako chrześcijanin przyjąłeś Jezusa Chrystusa. Dobrze zrobiłeś. Dobrze rozpocząłeś drogę. Urodziłem się, patrzę, chłopiec. To dobrze, jak na początek myślę. A co dalej? Właśnie, co dalej z moim życiem jako chrześcijanin? Czy zachęcam innych, czy zniechęcam? Czy pozwolę ludziom się uświęcać, czy ich gorszyć będę? Jak się zachowujemy? Musimy podjąć decyzję. I to każdy z nas, bez wyjątku. Każdy z nas musi podjąć decyzję, jak się zachowujemy. I w Hebrajczyków 10:24 jest powiedziane tak. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Czy pobudzasz innych do miłości i dobrych uczynków? Czy zachęcasz ich swoim postępowaniem, swoimi słowami? Czy zachęcasz ludzi do dobrych uczynków? I tu jest powiedziane, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to u niektórych jest w zwyczaju. Czy to dobry zwyczaj? Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jaki dzień? O co chodzi? 1 listopada, czy jaki dzień? Przyjście Chrystusa po Kościół. Ten dzień się przybliża. Czy zdążysz? Czy zdążysz zrobić to, co do ciebie należy? Niektórzy mówią sobie, a no przyjąłem Chrystusa jak najbardziej. No tak, ale Jezus czeka na coś więcej. Tych ludzi, którzy czynili cuda, Jezus Chrystus określił, nigdy was nie znałem. Wtedy, kiedy wyganialiście demony, kiedy uzdrawialiście chorych, też was nie znałem. Co to oznacza? To oznacza, że nigdy nie słuchaliście moich poleceń. W jaki sposób w takim razie wyganiali? Na jakiej podstawie? Jaką mocą to czynili? Mocą Ducha Świętego, tak. A jak to się stało, że tą moc zdobyli? W jaki sposób bierze się Boże dary? Przez wiarę. Czyli co to oznacza? Mieli wiarę i wzięli. Czy Bóg zabrania, żebyśmy brali? Ależ nie. Wyłożył wszystkie błogosławieństwa na stole. Przyjdź i bierz. Bierz. I dary i powołanie Boże są nieodwołalne. Bierzesz. A później się rozliczysz. Bo komu wiele dano, od tego będzie się dużo wymagać. A więc im więcej bierzesz, tym więcej w rozliczeniu będziesz musiał rozliczyć przed Panem. Także lepiej nie brać darów. Kochani, to jest wszystko pod rozwagę. To jest wszystko po to, żebyśmy jako wierzący ludzie zaczęli podchodzić z wielką powagą do Słowa Bożego. Możemy być bardzo szczęśliwi, bardzo obdarowani. Możemy cuda czynić w imieniu Jezusa Chrystusa. Możemy demony wyganiać w imieniu Jezusa Chrystusa i to czynimy. I możemy z radością wejść do Królestwa Niebios. Tylko trzeba się stać jak dziecko. Trzeba się stać jak dziecko. Jezusa Chrystusa, już przyjęliście Jezusa Chrystusa? Przyjęliście? Przyjęliście. Teraz tylko stać się jak dzieci. Niby niewiele. A jak trudno jest to wykonać. Jak trudno jest wykonać, żeby się stać jak dziecko, żeby nie gorszyć innych. No to jest takie proste. A jednak trudne do wykonania. Dlatego niech was Bóg błogosławi, abyście wchodzili w ślady Jezusa Chrystusa. Naśladowali Jezusa Chrystusa. I coraz bardziej stawali się do Niego podobni. Amen.